Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Teraz koleżanka właśnie prowadzi zajęcia z dziećmi. Chcielibyśmy też w czasie tej wystawy prowadzić takie zajęcia dla osób, które są niewidome.
To będzie podobnie wyglądało?
Tak, będzie oczywiście dostosowane do osób, które są niewidome. Z tym, że będziemy mieli bardzo różne zajęcia. Chcielibyśmy też zrobić w ramach takich działań edukacyjnych, które na co dzień prowadzimy, chcielibyśmy poprosić osoby, które są niewidome, o to, żeby nauczyły osoby widome, jak się poruszać w świecie właśnie z taką dysfunkcją.
Dział Edukacji Muzealnej w Poznaniu Muzeum Narodowego przygotowuje coś specjalnego dla osób niewidomych. Dr Marcin Szeląg.
Jesteśmy na początku przygotowania projektu wystawienniczo-edukacyjnego, który poświęcony będzie prezentacji wybranych obiektów z naszej galerii w Muzeum Narodowym. Specjalnie zostanie przygotowana wystawa, gdzie te obiekty, które będziemy prezentowali, to są najciekawsze obiekty z naszej kolekcji, czy też jedne z najciekawszych. Uzupełnimy o audiodeskrypcję oraz tej audiodeskrypcji będzie towarzyszyła taka dodatkowa oprawa, która będzie wykorzystywała również, czy pomagała przekazać treści wizualne prezentowanych dzieł sztuki poprzez inne zmysły. Stąd też cały ten projekt się nazywa Pięć Zmysłów.
Ale na czym konkretnie to będzie polegało? Przychodzę do muzeum, stoi jakiś obraz znanego malarza i co?
Dostanie pan audioprzewodnik, zanim pan wejdzie na galerię. W tym audioprzewodniku pojawią się instrukcje, ale też informacje na temat całego tego projektu. I chodząc po ekspozycji, będzie pan miał możliwość odsłuchania opisów audiodeskrypcyjnych poświęconych poszczególnym prezentowanym na galerii obiektom, a do tego w zależności od zmysłu, ponieważ przestrzeń wystawy będzie podzielona na pewne galerie, każda z tych galerii będzie dedykowana jednemu zmysłowi, będą dodatkowe elementy, powiedzmy to umownie rekwizyty, które będą dopowiadały tą treść, która będzie odsłuchiwana przez słuchawki. Czyli jeżeli będziemy w galerii dotyku, będziemy mogli dotknąć niektóre obiekty. Jeśli będziemy w galerii zapachu, to będziemy mogli powąchać. A jeżeli będziemy w galerii smaku, to będziemy mogli je posmakować. Wystawa będzie dedykowana oczywiście osobom niewidomym, ale chcemy jeszcze przygotować jakby specjalną ścieżkę na tej wystawie dla osób, które widzą, ale którym chcielibyśmy powiedzieć o tym, co to znaczy nie widzieć, z jakimi problemami borykają się osoby, które nie widzą. Wystawa Pięć Zmysłów jest pomyślana w ten sposób, aby wykorzystać to, co jest już na stałych galeriach muzeum, po to, aby właśnie jak już te obiekty z wystawy czasowej wrócą na stałą ekspozycję, aby te przygotowane opisy do tych obiektów były dostępne na co dzień. To jest projekt, który będzie trwał jakiś czas. Ta wystawa zostanie otwarta jesienią. Natomiast teraz pracujemy nad nią. Jesteśmy na samym początku tego projektu. Więc bardzo nam zależy, aby zaangażować wszystkie instytucje, ale również osoby, które nie czują się afiliowane do jakiejkolwiek instytucji, ale które są osobami niewidomymi, o to, aby nas wsparły w tej pracy. Apelujemy o to, żebyście Państwo po prostu włączyli się do tego projektu tak, abyśmy mogli go przygotować najlepiej jak potrafimy, czy też z Państwa pomocą. W czasie całej wystawy planujemy również cykl warsztatów, spotkań, konferencję poświęconą problemowi właśnie osób z niepełnosprawnością wzroku.
Osoby, które chciałyby wziąć udział w przygotowaniach, poradzić, podzielić się swoimi jakimiś opiniami, z kim powinny się kontaktować?
Kontakt do działu edukacji jest na stronach internetowych Muzeum Narodowego w Poznaniu. Najlepiej mailowo, można również telefonicznie zgłosić taką chęć, a ja już potem z Państwem się odwrotnie skontaktuję i chętnie się spotkam i porozmawiam o możliwościach takiej współpracy.
Dr Marcin Szeląg, Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Chcesz wiedzieć, skąd ten świat, z jakich gwiazd tu spadł?
Skąd się wziął księżyc, jaki kwiat?
Wciąż pytasz mnie, a ja nie wiem prawie nic. Może tylko że tak pięknie żyć.
Pięknie żyć znaczy kochać świat. Pięknie żyć tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, a ziemi życzyć najdłuższych lat.
Śpiewają Dzieci Papy z Owisk pod kierownictwem Henryka Weredy.
Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny.
Gdzie, jak, ty podpowiesz mi? Jawa jak sen, jak baśń, czarodziejska nić.
Jeśli mi uwierzysz, że tak pięknie żyć.
Pięknie żyć znaczy kochać świat. Pięknie żyć tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, a ziemi życzyć jak najdłuższych lat.
Gdzie twój śmiech, kiedy smutno ci?
Gdzie ten klucz do zagadek drzwi? Masz serce tak jak ja, czujesz jego rytm.
Serce podpowiada, że tak pięknie żyć.
Pięknie żyć znaczy kochać świat. Pięknie żyć tak jak żyje ptak. Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, a ziemi życzyć jak najdłuższych lat.
Książka do posłuchania.
Panie Jerzy, chciałem dzisiaj porozmawiać o...
O książce.
Ale tak naprawdę książka jest pretekstem do tego, żeby porozmawiać o wychowaniu dzieci, a tak naprawdę wychowaniu w głównej części dziewczynek. Pan co prawda ma syna, ale jest to pytanie, jak pan tego syna wychowuje, jaki on ma stosunek do innych kobiet czy swoich koleżanek. A tak naprawdę chodzi mi o to, czy do dzisiaj istnieje taki wzorzec wychowania dziewczynek, które są od mości przyzwyczajane do tego, że mają być w przyszłości matkami, żonami i spełniać wszystkie obowiązki domowe, i to jest główny cel ich życia. Czy
patrzymy
ten model...
na sklep zabawkowy, no to chyba jest coś takiego.
I to ciągle funkcjonuje?
Ja myślę, że tak.
Dobrze czy źle według pana?
A nie wiem, ja w pedagogice czy wychowaniu nie mówię, że coś jest dobre albo coś jest złe. Albo się uda, albo się nie uda, panie Pawle.
To znaczy, mamy wychowywać dziewczynki, żeby były dobrymi matkami i żonami. Taki patriarchalny punkt widzenia.
Spróbujmy.
A co z feminizmem?
To nie jest mój temat.
Aha, bo ma pan syna, w związku z tym pana wychowanie dziewczynek nie interesuje. Interesuje natomiast ten problem autorkę książki Lato przed zmierzchem, Doris Lessing, noblistka. Książkę czyta Anna Gajewska i książka została napisana w latach 70. Podkreślam to, ponieważ Lessing, która całą swoją twórczość poświęciła opisywaniu statusu kobiety przeżyciom kobiety i za to dostała Nobla. Jako najstarsza noblistka, to jako ciekawostkę powiem, że miała lat już przeszło 80, kiedy dostała Nobla, czyli wszystko przed nami, pani Jerzy. Jeszcze możemy zacząć pisać i jeszcze tego Nobla możemy dostać.
Pan już próbuje, bo tak. Ja jeszcze nie.
Ja jeszcze książek nie piszę, ale może napiszę książkę.
Ale przedstawienia, spektakle.
A za to nie dają Nobla, wie pan, i to jest jakiś, uważam...
Przed nami. To.
Przed nami, dobra. Zrobimy Nobla teatralnego, takiego jeszcze nie ma. W każdym razie wymyślimy go i damy sobie pierwsi. To jest w sumie fajny pomysł.
Ja myślę, że chętnie panu.
Dobra, dziękuję bardzo. Ja jestem noblistą, w takim razie pierwszym noblistą teatralnym, a Doris Lessing w swojej książce zadaje takie pytanie, czy pokazuje obraz kobiety, która wychodzi młodo za mąż, ma lat 19, ma troje dzieci, dość szybko, w ciągu odstępie kilku lat i bohaterka, mając lat 40, bo wtedy zaczyna się akcja książki, odkrywa, że tym dzieciom jest zupełnie niepotrzebne. Dzieci są na studiach i wpadają do domu i wypadają. Wszystko dzieje się w Anglii, w związku z czym zwyczajem angielskim dzieci na studia wybywają z domu. Przyjeżdżają tylko na weekendy, raz po raz i na święta. Mąż owej pani zaczyna być zainteresowany trochę młodszymi kobietami, nie chcąc doprowadzić do rozwodu, ale miewa romansy, na które żona przymyka oczy, uważając, że ważniejsze jest to, żeby dom funkcjonował i żeby dzieci miały gdzie wrócić. Ale w pewnym momencie odkrywa, że w zasadzie nikomu nie jest potrzebna. Dostaje pracę tłumaczki, bo zanim te dzieci urodziła, nauczyła się kilku języków, a jest w połowie Portugalką, więc włada świetnie portugalskim. I jedna z agencji rządowych wynajmuje ją jako tłumaczkę, zaczyna zarabiać dużo pieniędzy, jeździć po świecie i zadawać sobie takie pytanie, co dalej? Czy mając lat 40 przeszło, można rozpocząć nowe życie? Czy ma zapomnieć o tym, co było w przeszłości? Czy ma to przekreślić, a może na tym zbudować nowe życie, jak układać sobie nowe kontakty przede wszystkim z mężczyznami, bo o tym jest ta książka, o kontaktach między paniami w wieku średnim i młodymi mężczyznami, jak w tym świecie się obracać, ponieważ Lessing, jak powiedziałem, wojująca feministka, twierdzi, że wszystkie kobiety są wychowywane i w naszej kulturze i nie tylko, bo autorka opisuje swoją bohaterkę, czyli tłumaczkę, która wyjeżdża do Istambułu i tam porównuje wychowanie dziewcząt ustroju bardziej patriarchalnym, nam wydającym się jeszcze bardziej opresyjnym, jeśli chodzi o kobiety, co nie do końca jest prawdą w Turcji, ale tak pokazuje to Lessing i mówi, że w zasadzie niewiele się różni wychowanie dziewcząt w Europie i w świecie islamu, że wszystkie są traktowane jako przedmioty tylko po to, żeby były ładne, były ładnymi dekoracjami i służyły wyłącznie mężczyznom. A kiedy próbują żyć inaczej, wtedy jest pytanie, jak mają żyć. I Lessing zadaje pytanie, czy one w ogóle umieją i wiedzą, jak można inaczej żyć. Tak było w latach 70., tak opisuje to Lessing. Czy to jest prawda dzisiaj? Dlatego zacząłem zadawać to pytanie panu. Pan twierdzi, że tak to dzisiaj jest. O tym świadczą sklepy
samo
z zabawkami.
Samo życie, panie Pawle.
Że możemy napisać książkę z punktu widzenia mężczyzn, bo ten obraz, który Lessing pokazuje, że to tylko kobiety są traktowane jako przedmioty, które mężczyźni oceniają, czy są ładne, brzydkie, czy przydatne, dotyczy też drugiej strony, bo to nie jest według mnie problem płci, a podejście do człowieka. Pamiętam zdziwienie mojego kolegi, który studiował na bardzo sfeminizowanym kierunku, kiedy usłyszał rozmowy dziewcząt swoich koleżanek z grupy, które nie krępując się obecnością rodzynka, opowiadały, a raczej rozbierały słowa kolegów z innych grup i oceniały ich walory i przydatność. To jest pierwsze spotkanie z mężczyznami i ocena ich tak samo jako przedmiotu i że są ładni czy brzydcy, mówiąc krótko. Przypomnę karierę słowa ciacho ostatnio, dotyczące wyłącznie i głównie chłopców. I następny krok, który od starożytności był w świadomości każdej kobiety, to znaczy mężczyzna nie jest tak naprawdę ważny, czy ładny, czy brzydki, ale czy potrafi zapewnić życie, to znaczy czy przynosi pieniądze. Czyli ocena jest tak samo jako przedmiotu, który przynosi pieniądze. I to tylko zależy od człowieka, co zrobi, co jest ważniejsze, czy te pieniądze, czy to ciacho, czy też coś więcej. I to dotyczy obu stron. Dlatego ja nie zgadzam się z panią Lessing, która twierdzi, że wszyscy mężczyźni oceniają kobiety wyłącznie jako przedmioty.
Polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.